Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy słuchacze, dzisiaj gościem dnia Radia Rodzina jest siostra Augustyna, dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego u Dominikanek oraz pani Ania Welke-Sobczak, oligofrenopedagog, logopeda i terapeuta integracji sensorycznej właśnie w tym ośrodku.
Witamy.
Bardzo nam miło.
Pracujecie w Orewie. Czym właściwie jest ten ośrodek? I w sumie jaka jest specyfika tej placówki, bo wydaje mi się, że nasi słuchacze, jeśli słyszeli, to może jednak nie wszyscy są zaznajomieni ze specyfiką tej placówki.
Tak, to nie jest taka znana forma kształcenia. Mało jest takich Orewów. Ten ośrodek powstał w styczniu 2017 roku. Miałam go szczęście zakładać. I to jest taki ośrodek, w którym właściwie nazwa jest trudna, ale to jest tak naprawdę szkoła. Ale taka szkoła specyficzna, w której swój obowiązek szkolny realizują dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i znaczną ze sprzężeniami. To znaczy, że oprócz tej znacznej niepełnosprawności na przykład występuje autyzm czy niepełnosprawność ruchowa. I w naszym ośrodku mogą być dzieci od 3 roku życia do 25, więc jakby przedział wiekowy jest duży. Natomiast no jakby każdy jest prowadzony indywidualnie, więc nie można też mówić, że to jest całość. I to nie jest też duży ośrodek, żeby też jakby słuchacze wiedzieli, że to jest ośrodek, w którym aktualnie jest 20 uczniów. I ten kameralny wydźwięk tego, że tak właśnie jest kameralnie, no pomaga prowadzić właśnie tak indywidualnie uczniów.
Grupy też są dobierane wiekowo, więc wiek naszych uczniów uzależnia to też bardzo często, do jakiej grupy należą.
A jakie metody stosujecie? Bo tutaj w kuluarach powiedziałyście mi, że tego jest troszeczkę, to może zaczniemy od tego.
Znaczy do przede wszystkim musimy zacząć od tego, jaki jest główny profil naszego ośrodka. I od początku to było jakby dla mnie takim głównym celem. Kiedy zakładałam ośrodek, właściwie nic nie wiedziałam o tym. I zastanawiałam się, no jak to ugryźć w ogóle. I udało mi się pojechać do sióstr, do Poznania, do sióstr Serafitek, które taki ośrodek zakładały 1,5 roku wcześniej. I tam siostra pozwoliła mi wejść na zajęcia. I zobaczyłam, że osoby naprawdę z wieloraką niepełnosprawnością mogą się komunikować. I to było dla mnie po prostu przełomem. Ja wiedziałam, że nic innego nie będzie ważne, tylko to chciałabym, żeby w ośrodku było. Bo tak naprawdę każdy chce być zrozumiany. I to, że my ich nie rozumiemy, to znaczy, że my mamy problem, a nie oni. I od początku chciałam prowadzić komunikację, ale wiedziałam, że musimy mieć eksperta, który będzie nas prowadził w tym. Żebyśmy też nie zrobiły błędów i nie zrobiły dzieciom krzywdy, tylko żeby prowadzić ich rzeczywiście tak, jak powinniśmy. Zaczęłam szkolić zespół i teraz to jest tak, że właściwie ktokolwiek do zespołu dochodzi, zawsze kończy szkolenia u Moniki Jerzyk z komunikacji wspomagającej alternatywnej. I też Monika Jerzyk została naszą superwizorką, ponieważ my pracujemy taką metodą superwizji, czyli nagrywamy zajęcia, a później analizujemy, bo bardzo dużo rzeczy umyka nam, kiedy jakby patrzymy, a później na filmie je widać. Tym bardziej, że nasze dzieci komunikacyjnie na przykład ważne jest to, że odwrócą głowę. O takich rzeczach czasami no, nie widać ich na pierwszy rzut oka, a później dopiero możemy je dostrzec. Także pani Monika przyjeżdża do nas raz w miesiącu. I dzięki temu prowadzimy każdego ucznia no po prostu tak, jak on tego potrzebuje. I to są naprawdę osoby różnie prowadzone. Mamy takie dzieci, które potrzebują 3 lat, żeby nauczyć się jednego gestu. A mamy takie, które, takiego chłopca, który już pracuje na wyższej technologii, czyli na przykład na tablecie.
Bo to jest ważne, a o tym chyba nie wspomniałyśmy na samym początku, że dzieci, z którymi pracujecie, to dzieci niemówiące. Mhm.
Tak, też trzeba pamiętać właśnie w przypadku naszych uczniów, że ta miara sukcesu w zależności od każdego ucznia będzie inna. I w tym momencie, tak jak siostra powiedziała, są uczniowie, którzy będą potrzebowali więcej czasu, a sposób, w jaki będą się komunikowali, będzie na tej niższej technologii mimo wszystko. A są uczniowie, którzy właśnie w ciągu roku potrafią wypracować już dość grubą książkę komunikacyjną i w niedalekiej przyszłości mogą przenieść się na tą wyższą technologię komunikowania się. I w tym momencie to w naszych głowach też musimy sobie przemodelować, co jest sukcesem i że ten sukces nie będzie wyglądał tak samo, tylko w przypadku każdego dziecka będzie to zupełnie coś innego.
Ale też musimy podkreślić, że to nie są osoby, które się nauczą mówić. Więc te narzędzia, które im dajemy, to są narzędzia, które pomogą im po prostu komunikować się to nie tylko w czasie zajęć pedagogicznych. U nas w ośrodku właśnie każde zajęcia i te metody, o których będziemy mówić, wszystko jest oparte na komunikacji wspomagającej alternatywnej. No bo rzeczywiście to nie jest tak, że jakby rozmawiają przez godzinę, a potem nagle okazuje się, że nikt im nie da. Cały ośrodek jest w ogóle, zapraszamy serdecznie, jest oklejony wszędzie PCS-ami, bo pracujemy właśnie w takiej metodzie. Większość naszych uczniów jakby no radzi sobie właśnie z PCS-ami. No są też jeszcze inne sposoby, może jeszcze zdążymy o nich powiedzieć. Natomiast pracujemy na takim programie Boardmaker. To jest taki międzynarodowy program. No co jest też istotne, to są bardzo kosztowne rzeczy. Te wszystkie komunikatory, licencje na program. U nas to jest właściwie podstawa pracy, więc jakby to jest zawsze. Więc czego najwięcej idzie w naszym ośrodku? Rzepów klejących na taśmę klejącą, folii do laminowania, bo ciągle robimy je na nowo, bo w momencie, kiedy są używane, to są zniszczone. Mhm. A kiedy ja zawsze mówię, jest taki sukces komunikacyjny z naszymi uczniami, kiedy zaczynają się z nami kłócić za pomocą obrazków. Czyli na przykład układamy plan dnia, który u nas jest jakby podstawowym takim sposobem pracy komunikacyjnej. I w tym momencie uczeń wybierze sobie PCS-a pizza, bo on by sobie chciał jechać na pizzę w ciągu dnia. Można powiedzieć, no dobra, nie słuchają nas, ale o to chodzi. Chodzi o to, żeby oni poczuli się zrozumiani w tym języku, który my jakby im dajemy do komunikacji. I co jest też fajne, że rozszerza się ta ilość partnerów komunikacyjnych, czyli ludzi, którzy są w stanie ich zrozumieć i do których oni z tym komunikatem idą.
Tak, przede wszystkim nie ma u nas przerw od AAC. AAC jest na każdym bloku zajęciowym, a także w trakcie przerw, ponieważ tak jak właśnie rozmawialiśmy chwilę wcześniej, nie ma odpoczynku od komunikowania. Człowiek komunikuje cały czas, więc cały czas powinien mieć dostęp do tej komunikacji. I dbamy też o naszych uczniów nie tylko w Orewie w zakresie komunikacji, ale też poza Orewem, bo budujemy im paszporty komunikacyjne. Bo przecież nasi uczniowie mogą trafić do szpitala, tak? I nawet jeżeli często mają rodziców, którzy ich rozumieją, może i bez tej komunikacji, może się zdarzyć tak, że będą bez rodzica, który będzie mógł przełożyć ich gest, ich komunikat i wytłumaczyć, o co chodzi. No i wtedy mają pod ręką te paszporty komunikacyjne, z których mogą skorzystać i powiedzieć każdej osobie, nawet niekoniecznie wprowadzonej jakoś bardzo w AAC, czego potrzebują, z czym mają problem. Więc no to poczucie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do komunikacji pokazuje nam też bardzo często, jak wiele zachowań trudnych u tych dzieci może wynikać właśnie z tego tytułu, że nie potrafią powiedzieć, co je boli, co im dokucza, co im przeszkadza, czego potrzebują, jak brak dostępu do komunikacji nawarstwia w nich frustrację życiową. I jak wiele problemów w ich życiu można rozwiązać, gdy ten ich dostęp do komunikacji jest coraz bogatszy, coraz szerszy.
No mamy też na przykład osoby leżące, które potrzebują jeszcze trochę innego rodzaju komunikacji, czyli na przykład takich znaków uprzedzających na ciele, że na przykład będzie ktoś im zmieniał pozycję, zmieniał pieluchę. To jest tak naprawdę, myślę, ważne, bo na tym szkoleniu z Moniką, pamiętam, było takie ćwiczenie, gdzie mieliśmy zakryte oczy i nagle ktoś wchodził i zaczynał jakby nami szarpać, coś z nami robić, ale kompletnie nam nie komunikował, co teraz się dzieje. No chyba nikt nie chciałby być tak potraktowany, więc myślę, że to jest taka podstawa u tych leżących. Ale też mówiłam, że mamy też inne rodzaje komunikacji, bo mamy też dzieci na przykład niewidome, dla których obrazki nic nie znaczą. I w tym momencie stosujemy tak zwane symbole przestrzenno-dotykowe. To są takie na podkładce, mogłam zabrać, bym pokazała, na podkładce przyczepione no, różne rzeczy związane na przykład z zajęciami, z rehabilitacją, bo u nas też rehabilitacja jest codziennie, którymi uprzedza się ucznia, dokąd on na przykład jest zabierany, nie? Czyli nawet jeżeli on nie widzi, to w tym momencie ktoś uprzedza go, gdzie pójdzie, a nie zabiera go i wywozi po prostu, nie? Więc jakby to, ja uważam, że cała komunikacja i to wszystko, co się im daje, to jest jakby wzmocnienie ich godności, nie? Żeby pokazać, że to są też ludzie z taką samą godnością jak my i oni by też chcieli być traktowani po prostu, nie wiem jak to nawet nazwać,
być zrozumiani.
Z szacunkiem.
I by ich potrzeby były docenione.
I dać im poczucie bezpieczeństwa, bo to myślę, że jest taka jedna z podstawowych rzeczy.
Rzeczywiście też to, co właśnie powiedziała siostra. Ja też najbardziej ze szkolenia u Moniki Jerzyk zapamiętałam właśnie to ćwiczenie. Kiedy mieliśmy zamknąć oczy, też dostaliśmy te stopery do uszu, więc pamiętam, że nic nie słyszałyśmy. I nie wolno nam było w ogóle reagować na to, co z nami koleżanki pozostałe ze szkolenia robiły. I to mnie bardzo dotknęło, rzeczywiście.
Mnie też.
Bardzo mnie to dotknęło i
to robiłam 7 lat temu. Jeszcze tak, to pamiętam.
Ja też wiele lat przecież już minęło. bardzo mnie to przebudziło w kontekście relacji z osobami z niepełnosprawnością. I tu nie chodzi tylko, że z osobami właśnie, które nie widzą, nie słyszą, ale tak naprawdę właśnie tu wchodzą też osoby z autyzmem. My nie wiemy tak naprawdę do końca, jak to z ich perspektywy wszystko wygląda. I zawsze ten poziom zrozumienia, ta cierpliwość, to wszystko powinno być w nas takie kompetencje niewyczerpane. Po prostu zawsze mieć cierpliwość, zawsze mieć zrozumienie, zawsze szukać wyjaśnienia, bo one na pewno są, tylko to my ich nie możemy dostrzec, nie? A te dzieciaki tego potrzebują.
No ja myślę, że jeszcze też warto podkreślić, że używamy też takiego języka, który się nazywa makaton. To jest język migowy dla niepełnosprawnych. I to nie jest tak, że w naszym ośrodku będzie 50 tych gestów, ponieważ jeżeli ktoś u nas opanuje 5, to już jest dużo. Natomiast są takie 3 podstawowe gesty, które w naszym ośrodku są używane przez większość, właściwie chyba wszystkich, prawie poza oczywiście niewidomym. Czyli gest pomóż mi, koniec i jeszcze. 3 takie gesty. I one są, myślę, że też takim narzędziem, które jest dostępne im cały czas. Fajne było to, kiedy się okazywało, że na przykład wynosili te gesty na mieszkania do domu chłopaków i same panie nas pytały, co oni pokazują, nie? Bo to im na przykład ułatwia w trakcie jedzenia, mogą pokazać, że chcą czegoś jeszcze, nie? No więc myślę, że to też jest ważne tu w ośrodku i ważne dla naszych chłopaków. No i ten słynny właśnie plan zajęć, plan dnia. Potem plan zajęć, natomiast plan, no to jest taka na podkładce po kolei, co się dzieje. Co to daje? Autystykom stałość. I to, że wiedzą, co się będzie za chwilę działo i wiedzą, że jak coś będzie po kolei się działo, to przeminie, to jest koniec dnia i wracają do domu, nie? Taki plan stosujemy nie tylko wobec dzieci niemówiących, ponieważ jeszcze nie mówiłam o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które jest u nas w ośrodku, to jest 7 dzieci aktualnie. I tam są też wśród nich dzieci mówiące. Natomiast stosuje się też taki plan, ponieważ to pozwala im nie biegać i nie szukać tych bodźców wszędzie, tylko wiedzą, co się będzie działo. Wiedzą, że teraz będą robić to, za chwilę to. Naprawdę pozwala to uporządkować i to jakby mamy od początku wprowadzane i właściwie to plus strategia w szatni, czyli to, jak się rozebrać, ubrać, to jest coś, co jakby od razu wchodzi u nas, nie?
Każdy uczeń dostaje to w pakiecie na dzień dobry. I właśnie ten plan, tak jak siostra powiedziała, on daje tą przewidywalność tego, co będzie, ale umożliwia też nam zakomunikowanie ewentualnych zmian. Bo to też jest ważne i dla wielu chłopaków stanowi to duży problem, jeżeli coś jest nie w tej kolejności, jeżeli coś się ma zmienić i oni nie są uprzedzeni. Na planie możemy to w formie tych symboli PCS im pokazać. Teraz miałeś mieć rehabilitację, ale powiedzmy w tym dniu nie ma tej pani, która prowadzi rehabilitację tam z przyczyn prywatnych. No i w tym momencie teraz nie będziesz miał rehabilitacji, teraz pójdziesz na relaks. I my im to w tej formie symboli PCS pokazujemy, wizualizujemy i oni to akceptują i normalnie wchodzą w tę zmianę planu. I wtedy nie pojawiają się te zachowania trudne, tak jak mówiłam, które no gdzieś nieraz towarzyszą w życiu tych dzieci i ktoś by z boku no, zastanawiał się, z czego to może wynikać. No w tym momencie naprawdę ta komunikacja, ten plan wiele tych zachowań trudnych eliminuje.
Miałyśmy w ogóle mówić o metodach, stanęłyśmy na jednej, ale my jesteśmy, już mówiłyśmy właśnie, że jesteśmy gaduły, bo kochamy to, co robimy. Natomiast...
Ale takich ludzi się najlepiej słucha. Mi się wydaje, że tutaj słuchacze też się ze mną zgodzą, że jak mam gości dnia z pasją, to są właśnie najlepsze rozmowy. Obojętnie czego by to dotyczyło, jak przychodzi osoba z pasją, to może opowiadać godzinami i...
O tych pasjach to my byśmy dużo mogły, bo mamy ich dużo. I też to, co cały czas podkreślamy, to indywidualne podejście do uczniów też jest, jakby no, daje nam takiego kopa do tego, żeby ciągle czegoś nowego szukać. Bo do każdego można dotrzeć w inny sposób. I teraz może byśmy chciały tak chwilę powiedzieć o takim naszym projekcie, który rozpoczęłyśmy przed świętami, no to był listopad. Ponieważ ja jakby jestem pasjonatką teatru i kiedyś już na początku, kiedy zaczęłam pracę w Orewie, takim dużym wyzwaniem było dla mnie to, żeby robić przedstawienia właśnie z tak głębokimi, wtedy nie mieliśmy znacznej niepełnosprawności, mieliśmy dzieci z głęboką niepełnosprawnością i ja sobie pomyślałam, że chciałabym z nimi spróbować robić teatr, ale chciałam ten teatr zrobić tak, żeby to był teatr zrobiony na ich zasobach i uważam, że to jest wielkie bogactwo pracy teatralnej z niepełnosprawnymi, żeby pokazać to, co oni mają najlepszego i żeby też zrobić całkowicie tak, żeby oni w czymś mogli być sprawczy, czyli jeżeli ktoś jedyne, co potrafił zrobić, to przesunąć krzesło, to wykorzystać to w przedstawieniu. Jeżeli była scena z nakryciem stołu i zrobi to krzywo, niech zrobi to krzywo, ale zrobi to on. I tak budowałam te scenariusze, tych spektaklów było kilka. I co było też takie ciekawe, że my pracujemy też w takich metodach, tu może więcej Ania powie, związanych z wszystkimi zmysłami. I tak powstawały też te przedstawienia. Zapraszaliśmy na przedstawienia potem na przykład dzieci ze szkoły, I one były w szoku, że spektaklu można być czymś polanym, wąchać, że coś można dotykać. Jakby dla nas to było normalne, bo u nas tak się pracuje. A okazało się, że dla tych, którzy do nas przyjeżdżali, to było zupełne odkrycie. Potem no właśnie przyszła pandemia, trochę jakby zmienił się też profil uczniów naszego ośrodka i gdzieś tam ta praca teatralna gdzieś mi odpadła. Natomiast ostatnio jakoś tak zmówiłyśmy się z Anią, nadawałyśmy na tych samych falach, więc postanowiłyśmy zrobić coś właśnie na święta, ale też tym razem z takimi najmłodszymi naszymi uczniami, czyli tymi, którzy są na wczesnym wspomaganiu rozwoju. To są dzieci też na przykład z umiarkowaną niepełnosprawnością, czyli wyżej funkcjonujące, też nie wszyscy mówią. Akurat ci, których my wykorzystywałyśmy w przedstawieniu, jedna dziewczynka, no, mówiła niewiele, nie? Jakby tak. Mówi, natomiast większość nie mówiła. I tu po raz kolejny zrobiliśmy to, co wtedy, w tamtej pracy teatralnej, czyli tak, nacisk na proces teatralny, na to, że sam proces to już jest coś, co ubogaci i co takim elementem rozwijania naszych dzieci i nas. Właściwie. I że pracujemy na zasobach, czyli na tym, co oni potrafią i co kochają. Czyli jeżeli dziecko kocha światła, to te światła musiały się w tym przedstawieniu znaleźć, bo to była motywacja, nie? Motywacja do grania. I można by powiedzieć, jak się ogląda, bo przywiozłyśmy tu nasze filmy właśnie z tych naszych przedstawień. Ojejku, a co to takiego Maryja z Józefem? My 3 tygodnie pracowałyśmy nad tym, żeby dzieci ubrały się w kostium.
Tak, to prawda.
To nie jest tak, że to wszystko było takie proste, nie? Same też miałyśmy taką burzę mózgów, co najlepiej trafi do naszych dzieci.
Ja myślę, że też właśnie istotna jest w tej pracy ta znajomość naszych dzieciaków, znajomość ich zasobów. Wtedy łatwiej jest dopasować do nich odpowiednią rolę. I w tym momencie my już z siostrą wiedziałyśmy, który chłopiec zostanie Józefem, bo założy rąbek na głowę, a z którym no nie ma absolutnie mowy nawet podejmować takie próby. No i tutaj też dochodzi ten szacunek ich potrzeb, ale też ich ograniczeń. Nie, to nie. Nie ma nic na siłę. Dlatego też te próby były tyle wcześniej, bo próbowałyśmy samo ubieranie się w te stroje, aby to przechodziło tak delikatnie, nieinwazyjnie, żeby oni to zaakceptowali. I rzeczywiście pierwsza próba, no absolutnie byli przeciwni.
Porażka.
Musieliśmy to odrzucić. No później druga próba już było dobrze, a w trzeciej to nawet udało się na te główki, te rąbki na chwilę założyć. Więc no tutaj myślę też właśnie jest takim bogactwem to, że by ten teatr mógł zaistnieć w takiej pełnej formie, no trzeba najpierw trochę popracować z tymi dzieciakami, poznać je, zobaczyć, jakie są te zasoby. Mhm. I tak naprawdę dopiero później powstaje pomysł na przedstawienie. Gdy my już wiemy, z czego możemy budować, to rodzi się pomysł na przedstawienie.
Jest ważne też w Teatrze Niepełnosprawnych, że jak pracowałam z młodzieżą licealną, no to ja mogłam sobie pozwolić na improwizację, czyli dobra, kostiumy będą później, scenografia będzie później, wyobraź sobie, że tu będzie krzesło. W momencie, jak zaczynam pracować z niepełnosprawnymi, wszystko muszę mieć przemyślane i uszykowane na pierwszą próbę. I w momencie, kiedy ja już mam tego dosyć, to oni dopiero się uczą, że to tak ma być.
Tak.
Nie?
Mhm.
Jakby kompletnie inna specyfika i dlatego mówię, taki nacisk na proces samego tworzenia. Efekt końcowy jest super, ale jakby go nie było, też by było super.
Myślę, że też jest zawsze zaskoczeniem dla nas, efekt końcowy.
Tak.
Tak naprawdę my możemy sobie zaplanować swoją wizję, a dzieci przyjdą, zagrają i dadzą nam swoją wizję. I no, oczywistym jest, że zawsze ta wizja jest piękniejsza i bogatsza, bo jest ich, jest taka naturalna, prawdziwa. Ale myślę, że też ważna jest ta nasza otwartość na ich improwizację i improwizację na ich zasadach. I my jesteśmy na to zawsze otwarte i oni mają absolutne prawo do tego, by czuć się, działać i doświadczać, bo tu o tym doświadczeniu siostra właśnie zaczęła mówić, doświadczać na swoich zasadach w zakresie swoich potrzeb. No my bazujemy na polisensoryce, czyli na doświadczaniu wieloma zmysłami. Przyjęło się, niestety, ale przyjęło się, że tych zmysłów jest 5, no zmysłów jest 8. Więc też to taka nowość i nie wszyscy o tym wiedzą. Także w tych naszych przedstawieniach my dotykamy na wielu płaszczyznach zmysłów dzieci właśnie. Stymulujemy wzrok, stymulujemy słuch, stymulujemy dotyk, zapach, smak. No ale też właśnie idzie i propriocepcja, i przedsionek. Także staramy się zaopiekować ich tak całościowo. Także ten teatr to nie jest tylko coś, by zrobić przedstawienie, wyemitować film na jego temat. Nie, tak naprawdę dla nich to jest proces terapeutyczny. efektem ubocznym jest przedstawienie, tak? Natomiast to jest proces terapeutyczny. Patrząc na dzieciaki tak holistycznie w tej terapii, dzieje się tam wszystko to, co jest im potrzebne. Też dlatego, że właśnie znamy ich, wiemy, co warto wprowadzić do tego przedstawienia, co będzie dla nich właśnie budujące, co będzie wzmacniało te strefy, które wymagają wzmocnienia. No a właśnie, jak powiedziałam, w tym efekcie ubocznym wychodzą piękne przedstawienia później. No,
staramy się też właśnie, żeby było też jakieś przesłanie w tym. Wiadomo, że to, co się robi na święta, to jest zawsze piękne, bo tam jest jakby i kolęda taka chwytająca za serce. Też pokazują, myślę, te filmy z tych przedstawień taką bliskość, no? Jak ważna jest też bliskość dla naszych dzieci. Natomiast to ostatnie nasze przedstawienie, oparte na Kubusiu Puchatku, opierało się o różne takie cytaty, które kochamy, czyli to, co czyni mnie innym, czyni mnie mną, na przykład, co powiedział Prosiaczek. I to jest też takie niesamowite, że no właśnie pan, który montuje nam, pan Daniel Piłka, te filmy, no to rzeczywiście widać, że też jakby czuje to, co robimy. Mamy też taką panią, która prowadzi taki zakład wyszywania igiełka w Pleszewie. Ona też robi na przykład nam za darmo kostiumy dla dzieciaków, nie? Więc no, myślę, że dużo osób jest jakby zaangażowanych też w to, żeby no nasze dzieciaki miały jak najlepiej.
Trafiłam kiedyś na taką piękną frazę. Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz w pracy. I tak naprawdę, jak jesteśmy z naszymi dziećmi w ośrodku, nie ma u nas osób, które pracują. U nas wszyscy robią to, co kochają. A nawet jeżeli ktoś trafia do nas w ramach pracy, to w bardzo krótkim czasie on już jest tam, gdzie robi to, co kocha. Po prostu. Tu przychodzi taka po prostu transformacja takiej pracy stricte zawodowej na to zamiłowanie do tego, że robimy to, co kochamy. I właśnie no nie tylko tutaj ja, siostra dyrektor, ale wszystkie pozostałe terapeutki w Orewie czy specjaliści są wszystko naprawdę bardzo wyjątkowe osoby. A te osoby, które do nas dołączają gościnnie właśnie, czy tutaj pan Piłka, pani od tych wyjątkowych strojów na przedstawienia, to są też osoby, które no przychodzą do pracy, a wychodzą z miejsca, które po prostu, gdzie kochają robić to, co robią, nie? Także takie zmiany no, zachodzą też w ludziach.
Cały ośrodek by nie działałby, gdyby nie zespół. Dzisiaj tutaj jest ze mną pani Ania, ale miałam obiecane, że wrócimy, więc o innych metodach chciałabym zabrać tutaj innych pracowników, bo jakby no całe bogactwo tego, co mają uczniowie, jak pracujemy, no to tak naprawdę to nie tylko ja, tylko właśnie przede wszystkim zespół, nie? I ja no zawsze, gdziekolwiek idę, mówię, że po prostu Orew ma wyjątkowych nauczycieli i rzeczywiście jest taka atmosfera rodzinna dla dzieciaków. I to jest, myślę, też ważne, że jak mamy panią, która jest emerytką, to jest babcia Grażynka. I rzeczywiście z Dzień Babci to naszą babcią składamy życzenia. I no i to jest, myślę, że też takie no ważne w tej całej pracy, nie? Że mamy też większość chłopców z domu chłopaków, ale nie wszystkich, bo mamy też uczniów z rodzin i uczennice, bo to jest ośrodek koedukacyjny. Natomiast no mam też takie poczucie, że gdzieś tam chłopacy jak wracają do domu chłopaków, jakby no nie mają zawsze kontaktu z rodzinami, nie? Więc taki system rodziny, myślę, że to też jest. To jest to, że każdy zna każdego. Oni też się czują wtedy bezpiecznie. No jakby to też trzeba mieć taką świadomość, że nasze grupy czy klasy mają w większości 3 osoby, z czego w tej 3-osobowej grupie czy klasie jest 1 wychowawca, 1 pomoc. Plus dodatkowe zajęcia jeszcze, które mamy. Więc właściwie, gdyby tak policzyć, w naszym ośrodku jest 1 na 1 opiekunów. I to jest też coś, co pomaga nam na przykład wyjeżdżać, czy no po prostu uczyć się takiego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego, że jeżeli my chcemy iść na pizzę, to po prostu bierzemy pieniądze i idziemy. Natomiast nasze dzieci, żeby nauczyły się tego, jak zachowywać się w lokalu, no to jadą i to jest też rodzaj zajęć. Nie? To jakby wszystko jest treningiem. Czyli nie wiem, w momencie, kiedy wchodzimy do szatni, to naprawdę chcemy wypracować to, żeby oni byli samodzielni. Jeżeli ktoś potrzebuje 5 minut na schowanie butów do szafy, to po to jest ta szkoła. Żeby on miał to 5 minut, nie?
No ale to też jest to, co ja mówiłam o tej zmianie myślenia. Zmianie myślenia o tym, co jest sukcesem. Zmianie myślenia o tym, jaka jest moja rola w tym miejscu. I właśnie zmianie myślenia o tym, że no niestety jest tak, że wiele osób nie postrzega Orewu jako szkoły, ponieważ bardzo wiele osób ma takie wątpliwe podejście do tego, że nasze dzieciaki mogą się uczyć, tak? Po co szkoła? No, te dzieci się uczą? Tak, te dzieci się uczą. To jest nauka, to są inne treści nauczania, ale to jest szkoła, tak? I pewnych rzeczy uczą rodzice w domu, pewnych rzeczy musimy nauczyć my w Orewie. Od tego jesteśmy. I tak jak powiedziała siostra, potrzebujesz 5 minut na schowanie butów. One są dla ciebie tutaj w tej szkole. Natomiast dzisiaj poświęcimy 5 minut, jutro 5 minut, tydzień 5 minut, miesiąc 5 minut, ale za jakiś czas to będzie czas krótszy, a za jakiś czas to ja nawet nie zauważę, kiedy, a schowasz sam te buty. I to już jest ten sukces, na który ja będę wiedziała, jak ciężko ten uczeń zapracował i w kontekście jego ograniczeń, jak wielkim on jest sukcesem w efekcie.
Nasz czas antenowy niestety już dobiega końca.
Dlatego ja więcej nie zdradzę dzisiaj, o czym jeszcze bym chciała porozmawiać, ale no myślę, że te inne terapie, o których moglibyśmy opowiedzieć, na pewno jeszcze tutaj bym chciała przedstawić.
No dlatego mam nadzieję, że...
Zostawiamy niedosyt.
Tak, drodzy słuchacze, jest niedosyt, ale mam nadzieję, że ta rozmowa zaciekawiła was do pozostania z nami na dłużej i do czekania na następne rozmowy z siostrą i z gośćmi.
Tak.
Bo tutaj mam nadzieję, że się pojawią różne osoby.
Pojawią.
To tak kończąc, jakieś ostatnie słowa do naszych słuchaczy? Ostatnie przesłanie?
Ja myślę, że życzymy wszystkim właśnie tego, żeby robili to, co kochali i dzięki temu nigdy nie byli w pracy. Bo myślę, że to jest duże błogosławieństwo, że tak właśnie można postrzegać swoją pracę, że niedziela nie jest dniem, kiedy myślę, jutro poniedziałek i idę do pracy, tylko spoko, jest niedziela. Jutro po prostu muszę wstać wcześniej.
Ja myślę, że też to, co, o czym rozmawiałyśmy, że bardzo często ograniczenia są w naszych głowach, więc życzę wszystkim, żeby otwarli się też na takie osoby, z którymi może trudniej się pracuje, mają po ludzku takie małe sukcesy, a one są dla nich wielkimi krokami.
Piękne słowa. Drodzy słuchacze, ja tylko przypomnę, że dzisiaj moim i waszym gościem były siostra Augustyna, dyrektor OREF-u oraz Ania Welke-Sobczak, pracownik OREF.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia w Radiu Rodzina.